Kiedy po kilku miesiącach wróciłem nad Wisłę, od razu pobiegłem na bazar w Rembertowie, który był ówczesnym salonem modnej stolicy. Wcześniej wymieniłem marki zachodnio-niemieckie na dolary. Mając 100 papierów w kieszeni, mogłem naprawdę zaszaleć. Ubrałem się od stóp do głów. Zresztą, myśmy skradziony towar puszczali nie tylko w Reichu. Zdarzało się, że wysyłaliśmy większe transporty dóbr deficytowych do kraju.
Drogą lądową?
Niekoniecznie. Także morską. W tym miejscu warto wspomnieć o zaopatrzeniowcu na statku Ziemia Suwalska, Kaziu P., skądinąd bracie znanego polityka lewicy. Facet bardzo nam pomógł. Dzięki niemu wysłaliśmy do kraju 3 gigantyczne torby z rozmaitymi dobrami. Spożywką, elektroniką, odzieżą. Takich toreb nie dałoby się upchać do samochodu.
Czy podobnie jak w wypadku Nikosia, epizod niemiecki podniósł twoje przestępcze kwalifikacje?
Bez wątpienia. W Hamburgu szybko stałem się kimś. Latałem z chłopakami, którzy naprawdę byli dobrzy w tym fachu. Z Pałką, Krojfem czy Arturem B., który zresztą tam ze mną mieszkał. Nawet nie chodzi o to, że nauczyłem się pewnych trików, ale zacząłem się orientować, jak działa grupa, jak się ją buduje i motywuje. Po powrocie wiedziałem już, że chcę iść w życiu tą właśnie drogą.
Rozdział drugi. Dyskotekowy chrzest bojowy. W pierwszej połowie lat 90. pruszkowscy mafiozi dysponowali już naprawdę wielkimi pieniędzmi. Gdyby wspomniany w prologu interes z kolekcją Potockich nie był jedynie epizodem, ale wstępem do większego zaangażowania się grupy w handel dziełami sztuki, zapewne Polska stałaby się kopalnią arcydzieł. Wprawdzie trudno byłoby je znaleźć na ścianach rodzimych muzeów, ale świadomość, że pozostają nad Wisłą, zdobiąc rezydencję mafijnych bossów, też miałaby swoją wartość. Gangsterzy jednak nie czuli się komfortowo na artystycznym poletku i budowali swoje majątki, wykorzystując inne rodzaje aktywności. Cofnijmy się w czasie o kilka lat. Zanim grupa pruszkowska stała się maszynką do pomnażania kapitału, przyszli mafiozi musieli zadowalać się stosunkowo skromnymi przychodami. Skromnymi w porównaniu z fortuną, jaka na nich spłynęła po przemianach 1989 roku. W latach 80. możliwości zarabiania były dość ograniczone. Starsi stali na bęklu, organizowali bazarowy hazard z grą w 3 karty na czele, natomiast młodsi zdobywali przestępcze szlify, dokonując drobnych kradzieży. Drogą, jaką przebył Masa, od dyskotekowej bramki w Pruszkowie do zorganizowanej grupy przestępczej, poszło w tamtym czasie wielu młodych ludzi z późniejszego miasta. Wprawdzie zdobyty wówczas kapitał trudno było traktować jako zalążek mafijnego bogactwa, ale przecież od czegoś muszą zacząć również przyszli gangsterzy. Metody przeważnie nie były imponujące. Jak wspomina Masa, kradło się wszystko, co wpadało w ręce. To, co można było zawinąć bez większego problemu. Jako że w kraju szalał kryzys i zdobycie w sklepie towaru bardziej luksusowego niż ogórki konserwowe graniczyło z niemożliwością, młodzi przestępcy postanowili wyręczyć handel uspołeczniony. Skoro podstawową bolączką społeczną jest brak żywności, trzeba jej zaradzić. W pierwszych miesiącach po stanie wojennym zmorą mazowieckich rolników stały się bandy wykradające z pól ziemniaki, buraki, cebule czy jabłka. Kiedy jednak złodzieje zorientowali się, że kradzież owoców i warzyw nie nastręcza jakichkolwiek problemów, ale również nie przynosi przesadnych zysków, zwrócili uwagę na bydło. Niekoniecznie pod osłoną nocy starzy i młodzi pruszkowscy bandyci uprowadzali z pastwisk krowy, a następnie strzelali do nich z pistoletów, tetetek, które być może miały w przyszłości służyć do napadów na banki, ale na razie stanowiły narzędzie w nieco innym, okrutnym procederze. Zabite zwierzęta trafiały do garaży, gdzie przestępcy dzielili je na tusze i natychmiast sprzedawali. Zainteresowanie mięsem z nielegalnego uboju było tak duże, że zaopatrzeniowcy nie byli w stanie wyrobić się z realizacją zamówień. Zdobyte pieniądze szły z reguły na alkohol i zabawę. Już wtedy rodzące się miasto uświadamiało sobie, że rozrywka jest solą życia. Podczas gdy najprymitywniejszymi czynami przestępczymi parali się młodzi, starzy recydywiści, tacy jak Janusz P., Parasol, Jacek D., Dreszcz, Ireneusz P., Barabas czy Czesław B., Dzikus, grali w wyższej lidze, czyli dokonywali rozbojów z bronią w ręku. Do pruszkowskiej legendy przeszedł włam do domu właścicieli pruszkowskiego spożywczaka, a raczej sklepu typu mydło i powidło. Akcję przeprowadzono niezwykle brutalnie. W jej wyniku straciło oko dziecko gospodarzy. Wyłupił je lufą pistoletu jeden z bandytów. Uczestnicy tego czynu zostali szybko ujęci i z wysokimi wyrokami trafili za kraty. Wśród osadzonych znalazł się jeden z późniejszych liderów grupy pruszkowskiej, Janusz P. Parasol. Podczas jednak, gdy starzy toczyli boje z polskim wymiarem sprawiedliwości, młodzi, a wśród nich masa, postanowili poszukać szczęścia za granicą, głównie w Niemczech. Ci, którym nie udało się na dłużej zaczepić na zachodzie, wracali do kraju. Choć PRL wydawał się wieczny, z każdym dniem coraz silniej wiał wiatr zbliżających się przemian. Najbardziej obrotni doskonale zdawali sobie sprawę, że do nadchodzących czasów trzeba się dobrze przygotować. Wygra ten, kto będzie umiał podnieść pieniądze z ulicy. Wiedzieli o tym również pruszkowscy gangsterzy, tym bardziej, że od co najmniej kilkunastu lat funkcjonowali w świecie alternatywnej, nielegalnej gospodarki i potrafili przewidzieć, w jakiej dziedzinie władza popuści, a co pozostanie na państwowym indeksie. Ale do wyborów 4 czerwca 1989 roku było jeszcze trochę czasu. Na razie Masa zatrudnił się w miejscowym klubie sportowym Znicz, gdzie wykonywał proste prace administracyjne, przeplatane ostrym piciem z przełożonymi. Kiedy trzeźwiał, szedł na siłownię albo na salę bokserską, potem wracał do pracy i tak w koło Macieju. Pewnego dnia jego żona Ela nie wytrzymała takiego życia. Byli małżeństwem od 1982 roku i wypędziła ślubnego z domu. A ten, niewiele myśląc, udał się do swego przyjaciela Zachara, podobnego sobie wyznawcy kultu siły i alkoholu. Zachar przyjął Masę pod dach, zaznaczając jednak, że to tylko stan przejściowy i Jarek będzie musiał przemyśleć swoje życie. No to Masa dumał, dumał, dumał.
Gdy sięgam pamięcią do początków grupy pruszkowskiej, to dochodzę do wniosku, że dołączyłem do niej trochę z braku jakiegoś lepszego pomysłu na życie. Oczywiście nie ja jeden. Wielu przestępców poszło w złą stronę tylko dlatego, że nie umieli sobie ułożyć życia inaczej. Była połowa lat 80. Podczas kolejnej przerwy w alkoholowym ciągu zrobiłem nie pierwszy raz rachunek sumienia. Akurat byłem na czymś w rodzaju gigantu. Żona wystawiła mnie za drzwi, bo miała już dość wiecznie pijanego i agresywnego faceta w domu. Pobieszkiwałem kątem u Zachara. Wiedziałem, że wcześniej czy później Ela przyjmie mnie z powrotem. Mieszkaliśmy w Pruszkowie na ulicy Kopernika. Ale chwilowo nad naszym związkiem wisiał topór wojenny.
A zatem siedzisz u Zachara, łeb ci pęka i myślisz sobie, że gdzieś popełniłeś w życiu błąd, tylko nie bardzo wiesz, co z tym fantem zrobić.
Dokładnie. I wtedy właśnie przyszedł do Zachara mój przyjaciel Wojciech K. Kiełbacha. Zadzwonił do drzwi, a może zresztą jebnął z buta, nie pamiętam. Wszedł i przedstawił mi pewien projekt. Jedziemy na dyskotekę do Warszawy.
Piękny plan. Faktycznie kompleksowy pomysł na życie.
Ty sobie nie rób żartów, tylko posłuchaj, co z tego wynikło. Przejechaliśmy się parę razy do Warszawy i od razu powiało innym światem. Z dzisiejszej perspektywy może to wydać się śmieszne, bo stolica po stanie wojennym była miastem ponurym i nieprzyjaznym, ale w porównaniu z Pruszkowem wyglądała prawie jak Nowy Jork. Tyle, że trochę taki zapleśniały. Ale świątynie rozrywki, dyskoteki czy nocne kluby łapały drugi oddech. Działo się coraz więcej. Imprezy były na coraz wyższym poziomie, więc dawało się zapomnieć o świecie na zewnątrz. Podczas gdy po ciemnych warszawskich ulicach snuły się milicyjne patrole, szukające okazji, żeby komuś dopierdolić, Na dyskotekach był blichtr, ekstralaski, najnowsze przeboje, drinki jak z serialu Miami Vice. Dyskotek było wiele, oczywiście jak na socjalistyczną przaśność, ale my jakoś szczególnie upodobaliśmy sobie park.
Ta dyskoteka z przeboju Lady Punk? Za chwilę się zaczyna balanga w klubie Park, a zaraz potem finał, niestety znów ten sam.
Nie wiem, co miał na myśli tekściarz, ale w naszym przypadku finał był faktycznie niemal zawsze ten sam. Łomot. I to taki, o którym mówiło się na mieście przez cały tydzień. Aż do następnego weekendu i kolejnej rozpierduchy z nami w roli głównej. Zaraz rozwinę ten wątek. Teraz chcę tylko zaznaczyć, że nasze wypady z Kiełbachą znów nas do siebie zbliżyły, bo wcześniej, przez jakiś czas, nie odzywaliśmy się do siebie.
O co poszło?
Cofnijmy się o kilka miesięcy. Nasz konflikt, po latach wielkiej przyjaźni, wybuchł na gruncie złodziejskich rozliczeń. Dobrze brzmi, prawda? Tylko nie wyobrażaj sobie jakichś wielkich przekrętów, skutkujących hollywoodzkimi egzekucjami w stylu Ojca Chrzestnego. Poszło o coś w sumie drobnego, ale warto o tym wspomnieć, bo to pokazuje, jak pruszkowscy przestępcy zarabiali pieniądze jeszcze w czasach PRL-u, czyli przed powstaniem potężnej mafii. Otóż w pierwszej połowie lat 80. Eldorado nielegalnego handlu był bazar na ulicy Wolumen na warszawskich Bielanach. Wówczas Bielany stanowiły część Żoliborza. Tam się handlowało wszystkim. A w każdym razie towarami deficytowymi, niedostępnymi w sklepach. A jako, że wszystkiego brakowało, na Wolumen przyjeżdżało się jak do hipermarketu. Od spożywki po płyty. Razem z Kiełbachą sprzedawaliśmy tam różne rzeczy. Początkowo kartki na benzynę, a także na inne towary, które były więcej warte niż bilety płatnicze Narodowego Banku Polskiego. Jeździliśmy po całym województwie i czyściliśmy szafy pancerne w urzędach gminnych, gdzie trzymano te kartki. Woziliśmy z sobą fachowców, którzy otwierali sejfy z dziecinną łatwością. Pruły się jak stare gacie. Wiesz, jak na nas mówili? Szejkowie, bo dysponowaliśmy nieograniczonymi ilościami kartek na paliwo. Potem handlowaliśmy pod zespołami elektronicznymi. Głównie kośćmi układów scalonych, które kradliśmy w zakładach mechaniczno-precyzyjnych Mera Błonie. W tamtym czasie produkty tej firmy to był high-tech, bardzo poszukiwany w wielu kręgach.
Doskonale wiem, czym była Mera. Oczkiem w głowie włodarzy socjalistycznej gospodarki. Ale trudno sobie wyobrazić, że do tak strategicznych zakładów wchodziliście sobie z Kiełbachą, kiedy chcieliście i wynosiliście te układy scalone jak swoje.
A kto powiedział, że wchodziliśmy, kiedy chcieliśmy? To się zawsze odbywało nocą.
Domyślam się. A jednocześnie jestem pewien, że była to firma strzeżona wyjątkowo pilnie. I we dnie, i w nocy.
Tak to sobie wyobrażasz? No to posłuchaj. Wchodziliśmy tam jak do domu, nie niepokojeni przez nikogo. Najpierw przeskakiwaliśmy ogrodzenie, które w niczym nie przypominało muru więzienia Alcatraz. Potem wspinaliśmy się po piorunochronie na dach magazynu centralnego, a stamtąd przez właz docieraliśmy do środka. Jako że było dość wysoko, zaczepiliśmy sobie linę, po której się spuszczaliśmy w dół.
Potem ją zabieraliście?
Nie uwierzysz. Szybko doszliśmy do wniosku, że nikt nie liczy tych układów scalonych i pewnie jeszcze się nie zorientował, że magazyn ubożeje z każdą naszą wizytą. Postanowiliśmy więc zostawić tę linę, aby nie tracić czasu na każdorazowe jej rozwijanie i mocowanie. I kiedy wracaliśmy do Mery, ona wciąż tam wisiała.
Ale przecież ktoś do cholery musiał ochraniać ten magazyn.
No był tam jeden cieć, który ciągle siedział w swojej stróżówce i albo oglądał telewizję, albo, co bardziej prawdopodobne, chlał wódę i cierpiał na chroniczne zaniki świadomości. W każdym razie nie stanowił dla nas żadnej przeszkody.
Czyli dla ciebie i dla Kiełbachy.
Początkowo kradliśmy tam we dwóch, a potem doklepał do nas Flis, którego znaliśmy jeszcze z początków naszej przestępczej działalności, kiedy to zawijaliśmy z pól krowy i przerabialiśmy je na tusze. Interes szedł dobrze, ale po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że te układy scalone to większa żyła złota niż nam się wydaje, w sensie dosłownym. Ktoś nam powiedział, że można z nich odzyskiwać złoto. Były pozłacane. Owszem, trzeba do tego było odpowiednich technologii, ale jeśli się w nie zainwestowało, wyciągało się hajs z nawiązką. No i trzeba się nakraść naprawdę dużo, bo na każdym takim układzie ilość złota jest śladowa.
No ale gdzie szukać ekspertów od odzyskiwania złota? Podejrzewam, że w środowisku pruszkowskich recydywistów liczba inżynierów była równie śladowa.
Dlatego ograniczaliśmy się do roli dostawcy układów. Kto i jak odzyskiwał z nich cenny kruszec, nie mam pojęcia. Interesowało nas jedno. Pieniądze, a tych zarabialiśmy naprawdę dużo. To, co wpadało do mojej kieszeni, natychmiast wydawałem na tym samym wolumenie. Lubiłem fajne ciuchy, więc nie żałowałem sobie. Moja żona, Elka, też nosiła się coraz bardziej szykownie.
Cały czas czekam na ten konflikt z kiełbachą.
Mówisz i masz. Pewnego razu coś mi wypadło. I nie mogłem pójść na robotę, więc kiełbacha musiał się zadowolić towarzystwem Flisa. Prawdę mówiąc, mogli na mnie poczekać, ale paliło im się do tych pozłacanych układów. Więc machnęli ręką, a zgarnęli wtedy naprawdę grubo, po 5 milionów ówczesnych złotych. Dla porównania, Polonez kosztował wówczas coś około 180 tysięcy, co dla większości ludzi stanowiło sumę nieosiągalną.
Coś czuję, że poszło o te pieniądze.
Dokładnie. Ja z tego skoku nie powąchałem nawet działki. A chłopcy, jak się zorientowali, jakie skarby pokradli, wzięli sobie do pomocy Zbigniewa K., czyli Alego, który z kolei był w dobrych kontaktach z Klejniakiem, Piotrem J., gangsterem, który w 2003 roku został zastrzelony pod Warszawą przez ludzi Andrzeja H., pseudonim Korek. Przypis Artur Górski. I razem zaczęli upłynniać towar. W dużej mierze transakcje były zawierane na gangsterskim bazarze Różyckiego na Pradze, gdzie kręciły się takie tuzy półświadka jak Jacek D., Dreszcz czy Rysiek Szy, szerzej znany jako Kajtek. Ci ostatni zaangażowani byli w podobny proceder odzyskiwania srebra z klisz rentgenowskich. Kradli te klisze po całej Polsce, a następnie oddawali swojemu chemikowi. Kiełbacha bardzo się do nich zbliżył i zaczął z nimi latać. Oni z kolei bardzo szybko uznali go za charakternego chłopaka, na którym można polegać. I faktycznie nie zawiedli się. Szczególnie zaimponował im podczas pewnego włamu, w którym brali udział między innymi Kajtek i Malizna. Otóż Kiełbacha, który był kierowcą ekipy, zobaczył nadjeżdżający radiowóz. I zamiast dać po gazie i uciekać, zaczekał, aż jego kompani wskoczą do samochodu. Mundurowi byli już o krok. Inne chłopaki naciskałyby na Wojtka, żeby ruszał, ale on z zimną krwią czekał na Kajtka i Maliznę. Udało się. Ekipa wyjechała o sekundę, może dwie, przed przyjazdem milicji. Gdyby nie jego charakter, złodzieje dostaliby po 15 lat paki.
No ale ty, mając w pamięci to, że wtedy nie podzielił się z tobą zyskami, miałeś o nim nieco inne zdanie.
Zdanie miałem dobre, bo to jednak był facet z jajami. A jedynie, mówiąc z poetyckim patosem, nosiłem w sercu pewien żal. Ale bez przesady. Widywaliśmy się, spotykaliśmy na dyskotekach, gadaliśmy, chlaliśmy, choć brakowało dawnej wylewności. Jednak kiedy przyszedł do mnie z propozycją poszukania szczęścia w Warszawie, wyczułem, że mówi do mnie mój stary przyjaciel. Tamto wydarzenie szybko puściłem w niepamięć i używając skrótu myślowego, włożyłem spodnie, buty i wyruszyłem razem z nim. Tak zaczął się nowy etap w moim życiu, nie tylko zresztą moim. Stąd był już tylko krok do mafii pruszkowskiej.
Powiedz mi szczerze. Czy od samego początku mieliście zamiar podbijać dyskotekowe bramki pięściami, czy po prostu myśleliście o zabawie w czystej formie, a wydarzenia wymknęły się spod kontroli?
Niby chodziło o zabawę, ale wiadomo było, że jak chłopcy z Pruszkowa jadą na imprezę, to muszą lecieć wióry, Byliśmy jak beczka prochu. Do eksplozji wystarczała maleńka iskra. Opowiem ci o pewnym zdarzeniu, które odbiło się w Warszawie szerokim echem. Pojechaliśmy ekipą do modnej dyskoteki Stodoła. Ja jako jedyny zabrałem z sobą swoją dziewczynę. Niby na takie wypady woleliśmy wyłącznie męskie towarzystwo, ale Elka kumplowała się ze wszystkimi, więc nikomu nie przeszkadzała. Byłem w niej wówczas zakochany na zabój. Kiedy dotarliśmy na miejsce, zorientowaliśmy się, że pachnie ostrym dymem. Przed wejściem panoszyła się, szponciła gromada napakowanych, agresywnych gości. Było ich ponad 50 i wszyscy się ich bali, a oni robili, co chcieli. Kiedy zobaczyli nas, od razu zaczęli podskakiwać. Stało się jasne, że bez wpierdolu się nie obejdzie. Pytanie brzmiało, kto komu spuści łomot? Oni nam, czy my im? Oczywiście nie pękaliśmy i nie mieliśmy zamiaru dawać nogi. Zaczęła się pyskówka. Elka, jak to kobieta, próbowała załagodzić sytuację, stając między stronami. I wtedy jeden z agresorów, zdaje się ich Herszt, powiedział do niej: a ty, kurwo, zamknij mordę! Jak ja to usłyszałem, to się we mnie zagotowało. Jak wyjebałem mu w pysk, to się nogami nakrył i pokazał numer butów. Jego kompanii ruszyli na nas, ale ja już wtedy byłem tak nakręcony, że nie potrzebowałem specjalnej zachęty do bójki. Podobnie jak pozostałe harty z Pruszkowa, w tym oczywiście kiełbacha. Mówiąc szczerze, może niezbyt elegancko, kogo pierdolnąłem, ten leżał. Po chwili prawie cała banda walała się po chodniku, a niedobitki uciekały, gdzie pieprz rośnie. Kiedy wróciliśmy po stoczonej bitwie pod drzwi wejściowe dyskoteki, dostaliśmy gromkie brawa i od gości, i od ochroniarzy. Ba, klaskali nawet ludzie stojący na pobliskim przystanku autobusowym. Wieść o naszej sile i odwadze rozniosła się po mieście.
Rozumiem, że na tym jednym razie się nie skończyło.
Oczywiście. Podczas dyskotek dochodziło do różnych spięć i najczęściej kończyły się łomotem. Ale wtedy już mieliśmy zaprzyjaźnionych bramkarzy. Warto wspomnieć Czaje czy Owce, którzy stawali po naszej stronie. Jak się ktoś awanturował i dostał od któregoś z nas wiapę, natychmiast był wyprowadzany na świeże powietrze i z reguły nie wracał na salę. Z czasem nasza ekipa zaczęła się rozrastać. Pojawialiśmy się już nie w kilku, ale w kilkunastu, a nawet w kilkudziesięciu chłopa. Młode wilczki z Pruszkowa też chciały się zabawić i myśmy im tę zabawę gwarantowali. Nasza brygada wzbudzała respekt, bo każdy z nas doskonale znał się na bokserskim rzemiośle.
Wasze wizyty w stolicy ograniczaliście wyłącznie do dyskotek?
Ależ skąd? Lubiliśmy czerpać z życia garściami, więc warszawska rozrywka i gastronomia nie mogły mieć przed nami tajemnic. Szczególnie upodobaliśmy sobie restaurację Na Trakcie, mieszczącą się na krakowskim przedmieściu, niedaleko pomnika Mickiewicza.
Akurat dobrze znam to miejsce, bo jako student spędziłem w nim wiele upojnych wieczorów. To wiem, może nawet bawiliśmy się obok siebie, nie wiedząc, kto jest kim. Ale wydaje mi się, że lubili tę restaurację również panowie kochający inaczej.
Chyba nie podejrzewasz nas o takie skłonności. Faktycznie, przychodzili tam również homoseksualiści, ale oni biesiadowali w innej części traktu. Przede wszystkim jednak trafiał tam kwiat stołecznej przestępczości. To tam poznaliśmy Piotrka Bandziorka, Edka Suchego, Sławka S., krakowiaka, Nastka.
Krzysztofa K., pseudonim Nastek? Tego bliskiego znajomego ministra sportu Jacka Dębskiego? Zastrzelonego 11 kwietnia 2001 roku pod stołeczną restauracją Casa Nostra? Mnie ten facet kojarzy się przede wszystkim z egzekucją, do której doszło na początku września 2002 roku. Nastek wychodził z jednego ze stołecznych salonów gier, gdy podbiegł do niego jakiś facet i strzelił kilka razy. Normalnie gość nie powinien żyć, ale okazało się, że niektórzy pruszkowscy gangsterzy mają wyjątkowo grubą skórę. Trafił do szpitala.
Takich mieliśmy wtedy killerów w Polsce. Zabójca przechowywał amunicję w wilgoci i straciła siłę rażenia. Można powiedzieć, że pistolet nie strzelał, jedynie wypluwał pestki. Inna sprawa, że już następnym razem zamach się powiódł. Kilka lat później Nastek rozstał się gwałtownie ze światem. Został zabity na klatce schodowej bloku na warszawskim Bemowie. Można zatem powiedzieć, że do Na Trakcie przychodzili ludzie, którzy w przyszłości mieli stać się gwiazdami polskiej mafii. Szybko zawiązywały się tam przyjaźnie, a tym samym rozrastała się ekipa młodego Pruszkowa. Chłopcy z Na Trakcie zaczęli nam towarzyszyć w dyskotekowych eskapadach. Niestety, nie każdy wieczór bywał udany. Pewnego razu zawitaliśmy do dyskoteki Park, gdzie pracował jako ochroniarz wspomniany wcześniej Czaja, skądinąd niezły kulturysta. Nie wiedzieć czemu, nie spodobał mu się Piotrek Bandziorek. I od słowa do słowa Czaja postanowił wyjebać mu w ryja. No, ale przecież Bandziorek był naszym kolegą, więc nie mogliśmy pozwolić, żeby stała mu się krzywda. Wziąłem Czaję pod pachę i poszliśmy na krótki spacerek w stronę bramki. Prawdę mówiąc, był to spacer nieco wymuszony, bo Czaja rzucał się na lewo i prawo, ale ja byłem silniejszy. Zacząłem mu tłumaczyć, że Piotrek to nasz człowiek i nawet jeśli czasami za bardzo fika, trzeba przymknąć na to oko. Czaja, choć odrobinę go upokorzyłem, nabrał do mnie wielkiego szacunku i w mojej obecności już nie kozaczył, przynajmniej nie w stosunku do moich kumpli. Zresztą atmosfera natychmiast się poprawiła. Jedna lówka, druga, trzecia i w końcu Czaja zapomniał o całym zajściu z Bandziorkiem.
A sława rosła z dnia na dzień.
W Warszawie wówczas były trzy grupy, wokół których roztaczała się aura siły. Młody Pruszków, czyli my, dyskotekowi bramkarze oraz bazarowi bęklarze. Ci ostatni też mieli mir w mieście, choć obowiązujący w trochę innych, może nieco bardziej szemranych środowiskach.
Zabieraliście bęklarzy na dyskoteki?
Nie, bo to jednak była inna bajka, ale raz doszło do wspólnego spotkania na parkiecie. Otóż dowiedzieliśmy się, że Czaja pobił niejakiego Zbynka, bęklarza z bazaru Różyckiego. Tego też nie mogliśmy puścić płazem, więc pojawiliśmy się w parku jako jedna ekipa. Pruszków i chłopcy z bękla, wśród których brylował Jacek D., czyli Dreszcz. No i zrobiliśmy wjazd, ale skończyło się w sumie dość polubownie. Na marginesie powiem ci, że niezbyt lubiliśmy bramkarzy. To były w gruncie rzeczy jedynie tępe osiłki. Jeśli kogoś w tym środowisku naprawdę szanowaliśmy, to braci Skrzeczów, Pawła i Grzegorza, słynnych bokserów, którzy trzymali bramkę w hotelu Polonia. To były charakterne chłopaki. Z klasą.
To, że lubiliście rozrywkowe życie, nie ulega wątpliwości. Ale ono przecież kosztuje. Skąd braliście pieniądze? Czy tylko z włamów do Mery i do laboratoriów produkujących klisze rentgenowskie?
Niezupełnie. Te interesy pokończyły się w połowie lat 80. I tu dochodzimy do ich końcówki, a tym samym do wielkich przemian ustrojowych. Ale zanim do nich doszło i zanim zachodnie waluty stały się powszechnie dostępne w kantorach, wielu chłopaków z Pruszkowa przeszło przez szkołę życia, jaką była praca cinkciarza.
Ktoś was pod te peweksy wprowadzał?
Przeważnie starzy, którym pokończyły się wyroki i szukali jakiegoś zyskownego zajęcia. A praca cinkciarza dawała naprawdę duży dochód, bo zarówno dolary, jak i bony towarowe, za które można było kupować w peweksach, schodziły jak ciepłe bułeczki. Miesięcznie zarabialiśmy kilkadziesiąt pensji górnika. Wystarczy? Ja na przykład stałem pod pruszkowskim peweksem razem z Ryszardem P., pseudonim Krzyś, tym samym, który zaproponował mi pracę bramkarza w dyskotece pod Sosnami, czyli z przedstawicielem starej gwardii. I tak się mieszaliśmy, starzy z młodymi. Początkowo w wyjazdach do Warszawy nie towarzyszyli nam ci pierwsi, bo uważali, że ich miejsce jest w Pruszkowie. Ale z czasem zaczęli do nas dołączać, zwłaszcza jeśli wybieraliśmy się do dyskoteki na Olszynce Grochowskiej, gdzie na bramce stali trzej starzy: Jacek S. Lutek, Andrzej N. Słoń i Reneusz P. Barabas. Właścicielem Olszynki był wyjątkowo przyzwoity facet, zresztą były rugbysta, którego znaliśmy od wielu lat. Miał także klub Go-Go w Polonii. późniejszych latach zdarzało się, że robiliśmy tam chlew i ludzie nie chcieli przychodzić, co oczywiście nasz przyjaciel rugbysta miał nam za złe.
Skoro robota cinkciarza i słynne hasło change money dawała takie profity, nie zdarzało się, że ktoś próbował was pogonić spod peweksu i samemu zająć wasze miejsce?
Pruszkowie nie, bo przecież byłem tam w domu, ale z warszawskimi cinkciarzami dochodziło do różnych spięć. I niekoniecznie były to wojny o terytorium. Warto wspomnieć o pewnej rozrubie, jaka rozegrała się w 1989 roku, tuż przed wejściem do Telimeny. Otóż pewnego razu podjeżdżam wieczorem z chłopakami na krakowskie przedmieście i co widzę? Trwa regularna wojna. Z jednej strony kilku pruszkowskich chłopaków, m.in. Edek Suchy, Roman G., wcześniej właściciel modnej restauracji na Ochocie, i Piotrek Bandziorek, a z drugiej strony cinkciarze spod peweksu w Alejach Jerozolimskich. Ówcześni cinkciarze, w sensie wyglądu, nie mieli nic wspólnego z dzisiejszymi rekinami finansjery. To były dwumetrowe kafary o mordach zbójów, napakowane w siłowniach i wykarmione sterydami. Strach było do takiego podejść, a co dopiero wdać się z nim w sprzeczkę. No, ale nasze chłopaki jakoś tam z nimi zadarły, choć w tej chwili nie pamiętam, o co poszło. W każdym razie cinkciarze przyjechali we dwa Mercedesy i zaczęli oprawiać Edka, Romana i Piotrka. Kiedy pojawiłem się na krakowskim przedmieściu, szala zwycięstwa zdecydowanie przechylała się na stronę agresorów spod peweksu. Wyskoczyliśmy z kiełbachą z samochodu i ruszyliśmy na przeważające siły wroga. Po chwili cinkciarze zaczęli krwawić i zdecydowanie słabnąć. Wówczas jeden z nich doskoczył do mnie, przystawił mi luśnie do głowy i cedzi mi do ucha. Wypierdalaj! A ja mu na to, żeby sam spadał, bo się go nie boję. Wtedy strzelił, osmalając mi kark, plecy i pół głowy. Na szczęście była to broń gazowa, a nie na ostrą amunicję. Wkurzyłem się. Wyrwałem mu pistolet z ręki i spuściłem gościowi niezły łomot. Po chwili bitwa była skończona, ale do końca wojny brakowało ostatecznego rozstrzygnięcia.
Umówiliście się na ustawkę?
Nie musieliśmy się umawiać. Wiadomo było, że w końcu się znajdziemy. Następnego dnia skrzyknęliśmy dużą ekipę, ponad 50 chłopa. Wiedzieliśmy, gdzie ich szukać, więc pojechaliśmy prosto w Aleje Jerozolimskie. Ja kierowałem swoim Fiatem 125P. Na Mercedesy musiałem jeszcze trochę poczekać. Oczywiście od razu ich zobaczyliśmy. Co robili? A co może robić cinkciarz? Liczyli pieniądze. Jeden z nich rozsiadł się wygodnie w swoim Mercedesie, wystawił nogę na zewnątrz i z lubością wpatrywał się w banknoty. Och ty, w mordę kopany! Pomyślałem i podbiegłem do Mercedesa. Byłem uzbrojony w amortyzator od koparki, więc nie namyślając się wiele, pierdolnąłem w wystawione kolano grubaska. Zawył z bólu. Wprawdzie nie robił obdukcji lekarskiej, ale nie mam wątpliwości, że mu to kolano zmiażdżyłem. Plik banknotów, który trzymał w ręku, wyleciał w powietrze i spadł na jezdnię. Kierowcy zatrzymywali się, nie wierząc w to, co widzą. Nas jednak taka pusta nie obchodziła w ogóle. Przyjechaliśmy, żeby nauczyć ich rozumu, a nie, żeby się wzbogacić. Zaczęła się kotłowanina, ale w tym starciu cinkciarze nie mieli najmniejszych szans. Oprawialiśmy ich ponad 10 minut. Zapewniam cię, że to wystarczająco dużo czasu, żeby upodlić przeciwnika i fizycznie, i moralnie. Później dowiedzieliśmy się, że milicjanci z Wilczej, którzy dostali zgłoszenie o tym zajściu, losowali, który ma jechać na interwencję. Nikt nie chciał wchodzić nam w drogę. To wydarzenie odbiło się w Warszawie naprawdę głośnym echem.
A jak długo ty stałeś pod peweksem? Ostatecznie otwierały się przed wami nowe możliwości robienia dużych pieniędzy, a peweksy już wkrótce miały przejść do historii jako relikt PRL.
Dokładnie. Mieliśmy świadomość, że nie jest to biznes na dłuższą metę, bo wiatr zmian dawało się wyczuć nosem. No, ale nie chcieliśmy tak z dnia na dzień odcinać się od całkiem fajnego źródełka z forsą. Zdecydował, jak to często bywa w życiu, przypadek. Pewnego dnia pojechaliśmy z Kiełbachą do Zakopanego, do hotelu Kasprowy. W ogóle w tamtym czasie, mowa o 1989 roku. Odkrywanie uroków kraju było naszą pasją. Głównie oczywiście Warszawy. Nie było wtedy takiego żarcia na mieście jak dziś. Ale znaliśmy kilka miejscówek, gdzie podawali choćby dobrą golonkę. Kuchni w Kasprowym też nie dało się niczego zarzucić. Poza tym hotel ten oferował wiele atrakcji. Od basenu i siłowni, po nightclub z fajnymi laskami. Pojechaliśmy się rozerwać, a tu przykra niespodzianka. Kiełbacha zadarł wcześniej z Andrzejem T. Tycholem, który akurat też tam pojechał na wywczasy. Znaliśmy go, bo pochodził z Milanówka, miejscowości leżącej niedaleko Pruszkowa i czasem robiliśmy z nim różne drobne interesy. Tym razem Andrzej zachował się niezbyt fair wobec Kiełbachy. Wojtek przyjechał z laską, na którą miał wielką ochotę, a tymczasem to Tychol ją wyruchał, czym oczywiście wkurwił mojego przyjaciela. Doszło do bójki i Tychol obskoczył potworny łomot. Wtedy zaczął nas straszyć, że go popamiętamy. No więc uznaliśmy, że to on nas popamięta.
Kiełbacha chciał się mścić, a ty miałeś to postanowienie zrealizować?
To nie tak. Kiełbacha się mną nie wyręczał. Przeważnie stawaliśmy do boju ramię w ramię. A poza tym nie zapominaj, że byłem kimś w rodzaju jego ochroniarza, to pociągało za sobą pewne obowiązki. Tak czy inaczej, wyrok w pierdolu zapadł i Tychol musiał mieć się na baczności. Pierwsza okazja do egzekucji pojawiła się bardzo szybko. Wszyscy, także Tychol, lubiliśmy kuchnię w europejskim i często tam przyjeżdżaliśmy. I oczywiście tam go spotkaliśmy. Ale wtedy przyjechał również Wojtek P., dobrze ci już znana persona, którego Tychol był przydupasem. Okej, prawą ręką. To bardziej eleganckie sformułowanie. Więc P. ewidentnie przybył z misją załagodzenia sporu, a jednocześnie miał wobec nas jakieś inne, dalekosiężne plany. Powiedział, że od lat siedzi w biznesie budowlanym, dobrze mu się wiedzie i chciałby, abyśmy przyszli do niego do pracy. Potrzebował ochrony. Zapewnił, że da nam więcej kasy niż zyski z pracy pod Peweksem. Nie rzuciliśmy się na jego propozycje jak głodne harty, bo to by było nie w naszym stylu. Trzeba się szanować, no nie? Ale potraktowaliśmy ją poważnie. Postanowiliśmy popytać na mieście, kto zacz, i okazało się, że wielu naszych znajomych ma o nim jak najlepsze zdanie. Faktycznie. Śmierdział groszem na 100 kilometrów i wszystko wskazywało na to, że dla jego branży, mowa o deweloperce, nadchodzą właśnie złote czasy. Przyjęliśmy ofertę.
Bez żalu rozstaliście się z Peweksami?
To był zmierzch profesji cinkciarza, ale głupotą byłoby ostatecznie wyskakiwać z tych butów. Pamiętaj, że miejsce pod Peweksem cały czas miało swoją wartość i nie oddawało się go za frajer. Dlatego ustanowiliśmy kogoś w rodzaju naszych reprezentantów, którzy skupowali i sprzedawali zachodnią walutę i oddawali nam 50% zysków. Za mnie stanął niejaki Kwiatek, a za Kiełbachę Filipek. I dobrze sobie radzili, nie narzekałem na zyski. Potem doszusował do nich chłopak o pseudonimie Kuraś, który z racji zamiłowania do kulturystyki miał szczególne predyspozycje do tej roboty. Z Kurasiem nasze drogi skrzyżowały się jeszcze nie raz, bo potem zatrudnił się na bramce w kasynie hotelu Victoria. Był kimś w rodzaju naszego człowieka w tej jaskini hazardu.
Rozdział trzeci. Krwawy chrzest w Siestrzeni. Z rozliczeniami finansowymi pomiędzy gangsterami wiąże się pewne zdarzenie, które stało się jednym z najważniejszych momentów w historii Grupy Pruszkowskiej. A zapowiadało się niewinnie. Dramat w Siestrzeni, bo o nim mowa, który miał miejsce 29 maja 1990 roku, szeroko opisywały ówczesne media. Mało kto zdawał sobie wówczas sprawę, że wkrótce krwawe porachunki staną się nad Wisłą codziennością. Jednym z głównych bohaterów sekwencji ponurych zdarzeń był Masa, naoczny świadek zabójstwa dwóch ważnych członków formującej się właśnie Grupy Pruszkowskiej. Po latach jako felietonista magazynu Śledczy dość dokładnie przedstawił tło wydarzeń. Poszło o drobnostkę. Wojciech K., kiełbasa, który lubił otaczać się dobrymi, kosztownymi zabawkami, wymarzył sobie nową furę. Ale nie Polonezę po tuningu czy Ładę Samarę, tylko Mercedesa. Ze wszelkimi znanymi wówczas światowej motoryzacji bajerami. Człowiekiem, który potrafił załatwić auto z najwyższej półki, a jednocześnie po atrakcyjnej cenie, rzecz jasna pochodzące z nielegalnego obrotu, był Bogdan G., pseudonimy Młody i Małolat, nie mylić z Pawłem M., korzystającym z tej drugiej ksywki. Obiecał dostarczyć zamówiony towar i ze swego zadania prawie się wywiązał. Prawie, bo choć marka się zgadzała, wszystko inne nie spełniało warunków umowy. Mówiąc krótko, Bogdan G. chciał opędzlować Wojciechowi K. badziewie, licząc sobie jak za samochód klasy lux. Kiełbacha i Masa, nie zdając sobie jeszcze sprawy z jakości pojazdu, wzięli Mercedesa, obejrzeli, pojeździli nim i zgodnie uznali, że nie o to im chodziło. Poinformowali Małolata, że ten może się bujać z takim dziadostwem i że wóz jest do odbioru na parkingu przed dyskoteką na Olszynce Grochowskiej. Problem w tym, że zanim Bogdan G. odebrał pojazd, ktoś go z tego parkingu zawinął. Bez względu na to, kto to zrobił, niedoszły sprzedawca był w plecy i to na poważną sumę. Kiełbacha, jak łatwo sobie wyobrazić, ani myślał płacić za coś, co jest do niczego, a poza tym tego czegoś fizycznie nie było. Małolat postanowił więc ukarać nierzetelnego, jego zdaniem niedoszłego kupca, który najwyraźniej robił go w balona. Zaczął grozić i wcale nie żartował. Jak pisał Masa na łamach śledczego,
Małolatowi wydawało się, że jest mocny. Miał przecież ekipę. Był w niej między innymi komandos i ruscy złodzieje, z którą chodził na wajchę. Co to znaczy? Na przykład chodzili w miasto z dwoma identycznymi woreczkami brylantów, przy czym tylko w jednym znajdowały się prawdziwe kamienie szlachetne. W drugim było zwykłe szkło, ale wyglądające jak brylanty. Gdy znaleźli frajera gotowego na zakup brylantów, szli z nim do jubilera, który potwierdzał ich autentyczność. Ostatecznie dostawał do oceny kamienie szlachetne, ale gdy już Małolat i jego ekipa znaleźli się w jakiejś ciemnej bramie z frajerem, obiektem transakcji stawał się sprawnie podmieniony woreczek ze szkłem. Tak to działało. Wracając do sprawy z samochodem, Małolat się rzucał, a my o problemie poinformowaliśmy m.in. Alego, Parasola, Lulka, Słonia i Szaraka. Skrzyknęliśmy chłopaków i zaraz było nas około 60. Zapadła decyzja, że Małolata trzeba ukarać. Ustalono, że teraz to nie jemu należy się spłata długu, ale że on sam stał się dłużnikiem. Jeśli chce nadal spokojnie chodzić po ziemi i bawić się w swoje przekręty, musi zapłacić odszkodowanie, ale nie w pieniądzach, tylko w brylantach i samochodach. Strony sporu umówiły się na rozkminkę pod hotelem Mak w Nadarzynie. Ludzie Małolata stawili się w sile dwóch samochodów. W jednym z nich przybyli ludzie Pruszkowa, którzy mieli pomóc przy załagodzeniu konfliktu – Krakowiak i Golas. Siła więc była niewielka, bo tak naprawdę Bogdan G. mógł liczyć wyłącznie na garstkę kompanów, w tym na gangstera z Zabuga. Tymczasem przeciwnik wystawił reprezentację złożoną z 60 ludzi. Takiej armii Małolat po prostu się nie spodziewał. Gdy samochody Bogdana G. dojeżdżały do Maka, na ogonie siedziała im kawalkada aut z pobliskiego Pruszkowa. Gdy przerażony Bogdan G. wysiadł ze swojego Mercedesa, do jego uszu dobiegły złowrogie pokrzykiwania. — Do lasu z kutasem! Do lasu! Wskoczył z powrotem do auta i jakimś cudem przemknął pomiędzy samochodami Pruszkowa. Pędząc grubo ponad 100 km na godzinę, ze zdumieniem skonstatował, że na tylnym siedzeniu ma pasażerów Jacka S. Lulka i Andrzeja N. Słonia z grupy pruszkowskiej. Lulek na akcję udał się uzbrojony w łańcuch i maczetę. Wiedział, że w ekipie Małolata są Rosjanie, a on wyjątkowo nie znosił tej nacji. Przed wyjazdem do siostrzeni miał powiedzieć: utnę ruskiemu łapę i powieszę sobie nad łóżkiem. Był zresztą znany ze swego zamiłowania do broni białej. Często pojawiał się na ulicach Pruszkowa z maczetą w ręku. Przechodnie na jego widok czmychali w popłochu. Pewnego razu Lulek mijał spacerowicza z psem. Na widok zwierzęcia Janusz S., niewiele się namyślając, machnął bronią i obciął nieszczęsnemu psu łeb. Jego właściciel nie od razu zorientował się, co się wydarzyło. Lulek był pewien, że w siestrzeni również zrobił użytek z maczety, a przynajmniej z łańcucha.
Oto ciąg dalszy relacji masy.
Lulek i Słoń byli mocno wstawieni i wsiedli do Mercedesa małolata, gdy on wyszedł z niego na krótką chwilę.
Dlaczego to zrobili? Tego nie dowiemy się już nigdy. Wydarzenia bowiem przybrały dramatyczny obrót.
Za kierownicą siedział jeden z Rosjan. Obok niego znajdował się małolat, a na tylnym siedzeniu, między Lulkiem a Słoniem, był drugi Rosjanin. W pewnej chwili Słoń zarzucił kierowcy kij bejsbolowy na szyję i zaczął go dusić, a Lulek wyciągnął łańcuch i zacisnął go na szyi małolata. Ten drugi zdołał wyciągnąć z kieszeni pistolet i strzelić Lulkowi w głowę. Natomiast Słoń dostał kosę w bok od Rosjanina. Kiełbacha opowiadał mi potem, że na wysokości hotelu Kot w Siestrzeni, przy szybkości 170 km na godzinę, ciała Lulka i Słonia wypadły z samochodu małolata. Gdy przyjechałem na miejsce, zobaczyłem parasola, jak tuli do piersi martwego Lulka i Szlocha. Lulek, mój przyjacielu, nie umieraj! To właśnie wtedy parasol znienawidził mnie i Kiełbachę, bo uznał, że to wszystko było naszą winą. To absurdalne, ale jak ktoś sobie dospawa ideologię do jakiejś sprawy, to często porusza lawinę niedobrych zdarzeń. Potem byliśmy już śmiertelnymi wrogami.
Zaraz po tym wydarzeniu mafia pruszkowska wydała wyrok śmierci na Bogdana G., ale nigdy nie został on wykonany. Na epilog wydarzeń w Siestrzeni opinia publiczna musiała poczekać wiele lat, bowiem małolat uciekł z kraju i zapadł się pod ziemię. Po żmudnym międzynarodowym śledztwie udało się ustalić, że G. ukrywa się w Hiszpanii. Nie on pierwszy. W tym kraju przez pewien czas ukrywał się także Andrzej Z., Słowik oraz wielu mafiozów z Europy Wschodniej. W 2012 roku, dzięki wydanemu 11 września 2001 roku Międzynarodowemu Listowi Gończemu, Hiszpanom udało się aresztować poszukiwanego. Rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej, prokurator Dariusz Ślepokura, oświadczył wówczas dziennikarzom: prokuratura podejrzewa Bogdana G. o 5 przestępstw. 2 dotyczą zabójstwa, 2 pozbawiania wolności i 1 nielegalnego posiadania broni. Nie ma obaw, że uniknie sprawiedliwości, ponieważ zbrodnia zabójstwa przedawnia się po 30 latach, a postawienie zarzutów wydłuża ten okres o kolejne 10. Bogdanowi G. grozi dożywocie. Gdy piszemy tę książkę, proces jeszcze się nie rozpoczął. Rozdział 4. Tiry.
Od wydarzeń w Siestrzeni nasze działania bardzo się zradykalizowały. A społeczeństwo dowiedziało się, że wyrasta siła, z którą nawet władza będzie musiała się liczyć. Nasza grupa się szybko konsolidowała. Do starych pruszkowskich dołączył Andrzej K. Pershing wraz ze swoimi ludźmi. I tak naprawdę wtedy już nikt nie mógł nam podskoczyć. Po Siestrzeni przestaliśmy się bawić w drobne złodziejstwa i przekręty na małą skalę. Poszliśmy grubo. Zaczęliśmy kroić tiry, czyli to, z czym kojarzono nas przez wiele lat. I choć z czasem zarzuciliśmy ten proceder, wchodząc w jeszcze bardziej zyskowne biznesy, ludzie powtarzali jak mantrę: Pruszków napada na tiry. Zorganizowanych grup przestępczych było wtedy wpyte, ale gazety pisały wyłącznie o nas, przy okazji czyniąc nas sławnymi i w wielu kręgach podziwianymi.
Wprawdzie to nie Pruszków wymyślił napadanie na tiry. Mafijne rodziny w Stanach Zjednoczonych, w tym klan Gambino, zawijały wielkie ciężarówki z cennym towarem, żeby nie wspomnieć o grupach w krajach byłego ZSRR. Ale wy ten proceder doprowadziliście do perfekcji. Skąd pomysł, żeby wyspecjalizować się właśnie w tym rodzaju przestępczej działalności?
Trzeba pamiętać, jakie to były czasy. Używając przenośni, dzień wcześniej skończył się komunizm, a kapitalistyczny dobrobyt jeszcze się nie pojawiał. W sklepach było cały czas pusto, a teoretycznie dostępne towary luksusowe stanowiły wyłącznie obiekt westchnień rodaków. Przez Polskę ciągnęły całymi kolumnami tiry, przewożąc z zachodu na wschód takie dobra, jak papierosy, alkohol czy elektronika. Często transport tych dóbr był nielegalny. Pewnego dnia przyszedł do nas gość, który rzucił projekt. Trzeba zawinąć tira z kontrabandą. Sprawa jest o tyle bezpieczna, że towar nie został zgłoszony na granicy, więc jeśli się go przejmie, nikt nie poleci z tym na policję. Okraść złodzieja to naprawdę prosty strzał. Zmontowaliśmy ekipę, w której oprócz mnie znaleźli się jeszcze Jubacha, Jacek D. Dreszcz, jego syn Czarek, Janusz G. Graf oraz gangster o pseudonimie Lucyfer. Choć większość chłopaków mówiła na niego Lucyper. Ten ostatni miał prawo jazdy na ciężarówki, a poza tym dysponował parkingiem na Woli, więc wyznaczyliśmy go na kierowcę tira. Oczywiście najpierw trzeba było zrobić mu miejsce za kierownicą. W naszej ekipie znalazł się też Kapeć, nawrócony antyterrorysta, czyli były milicjant z jednostki specjalnej, który przeszedł na naszą stronę. Na marginesie, on nie był wcale wyjątkiem. Wielu gliniarzy współdziałało z nami, przy czym jedni oficjalnie porzucali służbę, inni zaś pozostawali w niej, ale zawsze mogliśmy na nich liczyć.
Ale niektórzy policjanci, którzy przeszli na stronę bandytów, źle skończyli. Przykładem może być choćby antyterrorysta Krzysztof M. o pseudonimie Fragles, który przystał do gangu tzw. mutantów i zginął w strzelaninie ze swoimi dawnymi kolegami ze służby. Inny przykład to kolejny policyjny komandos Arthur R., pseudonim Pinokio, który zasilił szeregi gangu Rympałka. Ten z kolei trafił za kraty. Ale wróćmy do napadów na tiry.
To był prosty strzał. Zatrzymaliśmy tira jadącego z Hamburga za Bug, załadowanego papierosami HB. Wywlekliśmy z kabiny kierowcę, dla zasady obskoczył mały wpierdol, ale bez przesady. I było po sprawie. Lucyfer pojechał na swój parking, który zresztą służył nam przez długi czas. Nie pamiętam, ile kartonów fajek znajdowało się w tirze, ale na pewno były to tysiące. A trzeba pamiętać, że paczka kosztowała wówczas dolara. Oczywiście wszystko poszło na pniu, w mgnieniu oka. Wtedy na mieście było całe mnóstwo hurtowników, paserów, którzy upłynniali towar. Jednym z nich był Henryk N., pseudonim Dziad. Transakcja z nim była prosta jak drut. Jechało się tirem do niego do Ząbek, a on nam bez gadania wypłacał cash.
Wyjmował z kieszeni?
Prawie. Szedł do piwnicy, gdzie miał zbunkrowaną kasę i po chwili wracał z odliczoną sumą. Pół bańki za tira.
Następne tiry też były z takim samym ładunkiem?
Zaraz po tym pierwszym zawinęliśmy w 8 dwa tiry z papierosami Prince. To był rewelacyjny strzał. W jednym tirze mieściło się 480 tysięcy paczek. Czyli 480 tysięcy dolarów. Przemnóż to przez dwa, a wyjdzie ci prawie milion. Moja działka wyniosła 125 tysięcy dolarów. A zaraz potem okazało się, że to były tiry jakiegoś baraniny i że ten cały baranina jest na nas wkurwiony. Hak mu w smak, pomyślałem sobie, bo nie miałem pojęcia, kto to taki ten baranina. A nawet jeśli coś tam o nim słyszałem, to nie na tyle, abym miał mieć przed nim cykora. To był taki frajerzyna z Krakowa, któremu zamarzyło się zostać wielkim mafijnym bosem. Dziś media trąbią, jakim to ważnym facetem był Jeremiasz Barański. Ale wtedy naprawdę się nie liczył. I on śmiał wyznaczyć za głowę kiełbachy i moją 100 tysięcy papieru. Czujesz to? Jakiś palan, o którym nikt nie słyszał, zleca egzekucję na ważnych gości z Pruszkowa. Wkurzył się, że zawinęliśmy mu jego własność.
A skąd wiedział, że to właśnie wy?
Bo wszyscy o tym wiedzieli. Nie ukrywaliśmy tego. Zależało nam, żeby w środowisku było o nas głośno. Można powiedzieć, że zostawialiśmy wizytówki na miejscu zdarzenia. Jak się dowiedzieliśmy o tych 100 000 dolarów za nasze głowy, to się w nas zagotowało. Wraz z Kiełbachą postanowiliśmy odwiedzić Baraninę i wytłumaczyć mu, że popełnia duży błąd, bo przecież świat byłby piękniejszy, gdyby ludzie nie popełniali błędów i postępowali zgodnie z normami.
W tym wypadku bandyckimi?
Każde środowisko ma swoje normy. My też ich przestrzegaliśmy. A mówiły one jasno, że Palant nie ma prawa zlecać egzekucji na o wiele silniejszych od siebie. Nie ma nawet, kurwa, prawa o tym pomyśleć. Odwiedziliśmy go więc w jego domu, ale okazało się, że był szybszy. Spierdolił na zachód. Bał się nas jak ognia. Potem prowadził swoje interesy już stamtąd. W Polsce reprezentował go głównie Andrzej G., szerzej znany jako Junior, kompan z dawnych lat Piotrka Bandziorka. Ale ich drogi się rozeszły. Junior poszedł na służbę do Baraniny, a Bandziorek związał się z hersztem Grupy Wołomińskiej, Marianem Klepackim. Ten Junior to była wyjątkowa menda. Wiem, że o zmarłych nie powinno się mówić źle.
Przypomnijmy. Junior został zastrzelony w styczniu 1998 roku w przejściu podziemnym w pobliżu hotelu Marriott. Jak doniosły media, godzinę wcześniej w zakładzie fryzjerskim po drugiej stronie Wisły egzekutor zastrzelił jakiegoś 18-letniego chłopaka, bo przypominał mu ochroniarza Juniora. Pozwól, że przeczytam ci fragment twoich zeznań sprzed lat. Znam także informacje dotyczące zabójstwa G, pseudonim Junior. Zleceniodawcami tego zabójstwa byli Ludwik Adamski, pseudonim Lutek, Klepacki oraz trzon Grupy Pruszkowskiej. Przyczyną tego zabójstwa było zagrożenie, jakie stwarzał Junior, jego plany porwań biznesmenów związanych z Grupą Pruszkowską i Wołomińską. Plany te potraktowano jako realne, ponieważ miał on kontakty z mafią rosyjską. Przed zabójstwem Juniora krążyły wiadomości, że Junior zrobił listę osób, które miał porwać i na tej liście byli m.in. Wańka i Klepacki.
Wszystko to potwierdzam. Podły człowiek, podła śmierć. To samo można zresztą powiedzieć o wielu gangsterach, którzy gwałtownie rozstali się z tym światem. Zresztą Baranina, który się powiesił w austriackiej puszce, też nie miał zbyt pięknej śmierci.
Podejrzewam, że Jeremiasz B. nie był jedynym, któremu zawinęliście tira.
Takie akcje były częste. Czasem podpierdalało się tira, a czasem niezbyt rzetelnie rozliczało się za towar, który wiózł. Tak stało się w przypadku Roberta P., człowieka dość luźno związanego z Pruszkowem.
Dość luźno? Z artykułów dziennikarza śledczego Wojciecha Sumlińskiego wynika, że był on jednym z najważniejszych graczy w polskiej przestępczości zorganizowanej. Człowiekiem o tyle niebezpiecznym, że związanym z wojskowymi służbami specjalnymi. Podobno do dziś lepiej nie wchodzić mu w drogę.
Jak czytam te wszystkie rewelacje na temat Roberta P., to śmiać mi się chce. To był taki sam frajer jak Baranina, tyle że mniejszego formatu. Fakt, lubił roztaczać wokół siebie aurę mocy. Na zasadzie, co to nie ja? Ale tak naprawdę nic nie znaczył. I mało kogo znał w mieście. Udowodnił to przy okazji właśnie tej sprawy z tirem. Otóż jego grupa zawinęła ciężarówkę ze szlugami i on się zgłosił do nas, abyśmy mu gdzieś opchnęli jeszcze ciepły towar. Zgodziliśmy się i za jakiś czas daliśmy cynk, że jest spora kapusta do wzięcia. Umówiliśmy się w hotelu Vera na warszawskiej Ochocie. To był kolejny ważny punkt na gangsterskiej mapie stolicy, gdzie spotykali się ludzie z miasta, żeby robić różne interesy. Przynieśliśmy neseser z pieniędzmi.
Dużo tego było?
Trudno powiedzieć. Parę kilo życia Warszawy i ekspresu wieczornego. Trybuny Ludu już wtedy nie było, więc jej zabrakło.
Kpisz sobie ze mnie?
Z ciebie? W żadnym wypadku. Ale z Roberta P. zakpiliśmy jak najbardziej. To był najnormalniejszy wywał. Dostał walizkę wypełnioną pociętymi gazetami. Jedynie na wierzchu były prawdziwe dolary.
Zorientował się od razu?
Dość szybko. Pewnie od razu chciał się wykąpać w tej kasie, a tu taka nieprzyjemna niespodzianka. Mnie przy przekazaniu walizki nie było. Zrobili to Słowik z Bolem. Wręczyli mu neseser, po czym się zmyli. On, jak tylko zobaczył, że został wydymany, wskoczył do samochodu i ruszył za nimi. Dojechał gdzieś pod Nadarzyn i wpierdolił się w las. Dopadł do Bola i powiedział mu: jutro Pruszków znajdzie mojego tira. Śmiechu było co niemiara. Innym razem przekręcił go na tirze Zbyszek W., czyli Zbynek. My z Kiełbachą mieliśmy z tego wywału dostać jakiś procent. Naszym zadaniem było przekonanie Roberta P., żeby ten nie próbował dochodzić sprawiedliwości. Stracił, to stracił. Takie jest życie. Może kiedyś się odkuje.